Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Moim gościem, rozmówcą w dzisiejszym konwersatorium jest Piotr Kaznowski. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, witam Państwa.
A mamy rozmawiać o postchrześcijaństwie, taki temat, którego określenie zaczyna się od post. W języku polskim się namnożyło takich słów. Chyba pierwszym był tak naprawdę postmodernizm wiele lat temu, potem postkomunizm do tego dołączył. I tak jakoś staramy się z tymi postami przechodzić przez ostatnie dziesięciolecia, bo żyjemy w epoce, w której się dużo rzeczy zmienia szybciej niż... Znaczy bardzo szybko chcemy powiedzieć, że coś się zmieniło, ale jeszcze nie wiemy dokładnie, co się na miejsce tego, co było dawne, wytworzyło. I jak jest z postchrześcijaństwem, to chyba nie jest coś, co tak naprawdę stworzyło się na naszych oczach, tylko coś, co jednak rozciąga się już czasami, można by było powiedzieć, od wieków.
Gdy mówimy w ogóle o postchrześcijaństwie, to wydaje mi się, że nie jest to aż tak popularne i nośne pojęcie, jak te, które wymieniłeś. Do nich teraz jeszcze ciągle nowe dochodzą, ostatnio bardzo modne.
Postsekularyzm
to takie bardziej jest niszowe, prawda? Zresztą dzisiaj pewnie o postsekularyzmie też trochę powiemy, bo ma pewne miejsca wspólne z tym zjawiskiem, o którym chcemy mówić, ale na przykład, nie wiem, postpolityka, postprawda ostatnio było bardzo popularne, tak? Natomiast gdy chodzi o postchrześcijaństwo, możemy się spotkać w różnych miejscach. Ja się spotykałem w różnych miejscach. Często pojawia się to pojęcie na określenie, no jest tam jakieś uchwycenie takiej rzeczywistości, która była chrześcijańska i już przestaje być, no więc staje się to takim trochę synonimem, nie wiem, neopogaństwa, czy jakiegoś agnostycyzmu,
takiej kultury. Apostazji takiej społecznej.
Natomiast wydaje mi się, że jest to jedno z takich pojęć, którego sens sami możemy wykuć lepiej, dokładniej. Mi się wydaje, że my w Christianitas staramy się od jakiegoś czasu też to robić. I wydaje mi się, że jest to rzeczywiście pojęcie, które jeżeli dobrze je zrozumiemy, albo dobrze zdefiniujemy, to ono może być bardzo operatywne w diagnozach, które stawiamy dotyczących kultury. Więc gdy ja posługuję się tym pojęciem postchrześcijaństwa, to mam na myśli pewien proces kulturowy i historyczny, w którym mieliśmy do czynienia z rzeczywistością istotnie chrześcijańską, kulturowo-chrześcijańską i ona w jakiś sposób odeszła od tego, co ją spajało, co tworzyło, że była chrześcijańską, ale zachowała swoją, można powiedzieć, ten materialny, zewnętrzny, chrześcijański kształt jeszcze, tak? To oczywiście pewnie zaraz do tego dojdziemy, będziemy pokazywać przykłady, jak to się w historii działo, ale już nie jest istotnie chrześcijańska, ale jakby wciąż jest jeszcze z rozpędu pewne pojęcia, wyobrażenia chrześcijańskie w niej funkcjonują. Czyli tutaj w tym, gdy łączymy to post i chrześcijaństwo, chcemy przede wszystkim podkreślić tą genezę tego zjawiska kulturowego, o którym mówimy. Właśnie, dla mnie jest ważne to słowo kultura. Jesteśmy na płaszczyźnie kultury. Nie mówimy na przykład ściśle rzecz biorąc o teologii, czy
albo
o czymś takim.
O praktykach religijnych.
Tak, tak, tak. Chodzi o pewien, jak to powiedzieć, to też jest takie trochę pojęcie niewyraźne, ale to chodzi o to powietrze, którym oddychamy, prawda? O ten klimat kulturowy, w którym się znaleźliśmy. To są procesy trochę nieuchwytne, tak przynajmniej na co dzień. Natomiast gdy patrzymy w laboratorium historii, czy jeszcze dokładnie na przykład w laboratorium filozofii, to można bardzo dobrze uchwycić. Wtedy można dosyć precyzyjnie pokazać, jak te przejścia się dokonują i jaka jest ich dynamika i do czego one prowadzą.
Wygląda na to, że to jest na pierwszy rzut oka pojęcie takie nieostre, bo się posługuje tym post i tak właściwie nie do końca chce powiedzieć, co, ale po tym, co tutaj wyjaśniasz, można by było zrozumieć, że to jest wbrew pozorom właśnie precyzujące, ponieważ czasami słyszymy, tak, na przykład w takich tyradach związanych z tą krytyką nowoczesności, desakralizacji i tak dalej, tak, mówi się czasami, to są czasy neopogaństwa. Tak, jakbyśmy wracali do, jakby to po prostu ten proces, o którym mówiłeś, polegał na tym, że jest takie odczepienie się od chrześcijaństwa, co oznacza automatycznie jakieś osunięcie się w przeszłość przedchrześcijańską. To chyba właśnie pojęcie postchrześcijaństwa pozwala nam ominąć tę pułapkę takiego wyobrażenia, że można wrócić do świata, który był przedchrześcijański.
No tak, to zresztą jest w ogóle jeden właśnie z fenomenów postchrześcijańskich, taka świadomość, że takie przekonanie, że wiara czy religia jest sferą zupełnie odrębną od świata, w którym żyjemy. Znaczy to jest kwestia jakichś tam wyborów, praktyk i tak dalej, ale to nie ma specjalnie związku z naszym codziennym życiem i każdy sobie wybiera jak chce. Jeżeli na przykład ktoś już nie wierzy, to go to nie dotyczy. W sensie jak ktoś nie jest chrześcijaninem, to go nie dotyczą. Kultura chrześcijańska go nie dotyczy po prostu, prawda? Więc skoro ktoś przestał być chrześcijaninem, no to żyje jak nie wiem, Platon, Arystoteles czy ktoś tam, albo może mniej szlachetny, bo różne są te wybory życiowe, prawda? Może jak jakiś Arystyp na przykład, jeżeli ktoś bardziej ma hedonistyczne zapędy w życiu. Więc tutaj rzeczywiście chodzi o to, żeby przywrócić pewną właściwą perspektywę do oceny tego, co się dzieje z naszą kulturą i do pokazania, co rzeczywiście było i w pewnym sensie jest cały czas w jej centrum.
Jest takie zdanie Thomasa Eliota, który mówi, wydawało mi się to zawsze bardzo, bardzo celne, że społeczeństwa chrześcijańskie pozostają chrześcijańskimi do momentu, w którym jakby świadomie i z pewną dozą jednak takiej świadomej decyzji nie wyrzekają się swojego dziedzictwa chrześcijańskiego. To jest, wydaje mi się, o tyle prawdziwe, że rzeczywiście pewna szansa kulturowa także chrześcijaństwa trwa dłużej niż na przykład gorliwość religijna wyznawców. Może być tak, że jakieś pokolenie czy kilka pokoleń bardzo gaśnie, jeśli chodzi o temperaturę religijną, ale zachowuje kulturę i co pozwala wybić się po kilku pokoleniach ponownie w chrześcijaństwie, można powiedzieć, nawet bardziej gorliwym czy także bardziej świadomym niż wcześniej. Ale my mówimy trochę o czymś innym, o tym, że może dochodzić do takiego wygasania przeświadczeń również świadomości, tak, chrześcijańskiej, że przestaje się traktować chrześcijańskie prawdy jako prawdy, rozumiem, tak? Czyli traktuje się je jako materiał, który dalej jest elementem naszego myślenia, dalej się tym myśli, dalej się z tym konfrontujemy, dalej się z tym na przykład może nie chcemy zgodzić albo chcemy to jakoś inaczej zinterpretować, ale już nigdy to nie posłuży, bo nie będzie czystym punktem startu, żeby się odbić do jakiejś konwersji chrześcijańskiej w przyszłości. To już jest jakiś materiał myślenia chrześcijańskiego odwróconego od swojego celu.
Ja bym powiedział, że nawet trochę jeszcze inaczej, bo tutaj jest ten proces, no właśnie, bo w sytuacji, w której ktoś wprost neguje chrześcijaństwo, tak, czyli staje w opozycji i chce odrzucić jakieś prawdy chrześcijańskie, to jest inna sytuacja niż sytuacja takiej pewnej amnezji kulturowej, znaczy w której już się nie pamięta, skąd pewne treści się wzięły w kulturze i traktuje się jako po prostu nasze dobro wspólne, nasze dziedzictwo, ale nie wie się, co było ich prawdziwym źródłem i co im dawało życie. To jest, wydaje mi się, że to jest zjawisko, z którym się zmagało większość pisarzy, myślicieli katolickich w XX wieku. Oni nie posługiwali się pojęciem postchrześcijaństwa, bo właśnie jeszcze nie umieli tego tak uchwycić. Ale czy to będzie, nie wiem, Chesterton, który mówi, że żyjemy w nowoczesność, to jest świat, w którym chrześcijańskie cnoty oszalały. Tak? Czyli mamy te cnoty chrześcijańskie, one są wszędzie obecne, one po prostu się zadomowiły w naszym świecie. Już nikogo nie dziwi, nie wiem, miłosierdzie, nikogo nie dziwi to, że się nie należy znęcać nad bezbronną ofiarą.
Pokora.
Pokora, tak, i tak dalej. Natomiast one zaczęły po prostu się wyemancypowały niejako, tak? Właśnie przez to, że właśnie już przestały być traktowane jako cnoty chrześcijańskie, tylko jako po prostu samodzielnie, jakby takie osobne zjawiska, więc zaczęły wariować. Właśnie to jest najciekawsze w tej dynamice chrześcijańskiej, żeby zrozumieć, w jaki sposób to, co było kiedyś cnotą chrześcijańską, zamienia się tak naprawdę w pewnego bożka, można powiedzieć.
To bardzo ciekawe, bo pamiętasz, stosunkowo niedawno przeszła taka drżączka takich przez polski świat intelektualny, takiej rozmowy o tym, że oto przed nami staje perspektywa takiego etycznego politeizmu, tak? No to trochę w tym jest racji, bo to, co przed chwilą, to o czym przed chwilą mówiłeś, to jest właśnie takie, można powiedzieć, rozbicie nawet Trójcy Świętej albo całego organizmu cnót na właśnie takie niebo pełne bożków. Tylko każdy ma swojego pana, któremu służy przeciwko innemu, przy okazji mówiąc, że nie da się zharmonizować jednego z drugim, jeśli się jest sługą pokory, to nie da się być sługą sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy tutaj dotykamy ważnego problemu, czyli pytania o to, czy właśnie, czy da się zrozumieć ten fenomen bez chrześcijaństwa, to znaczy ten, na przykład właśnie ten postsekularyzm, o którym mówiliśmy wcześniej. Mi się wydaje, że mogliśmy trochę też od tego zacząć, w sensie powiedzieć więcej, żeby to było zrozumiałe bardziej dla słuchaczy, czyli i zjawisko i postmodernizmu, i też postsekularyzmu.
Czyli perspektywa takiego wielobóstwa, w sensie już nie religijnym, ale takim etycznym, ideowym, to jest jeden z obrazów tego postchrześcijaństwa, o którym zaczęliśmy mówić. Ale tylko zaczęliśmy. Za chwilę po przerwie spróbujemy ten obraz trochę jeszcze dokładniej naświetlić. Wracamy do rozmowy o postchrześcijaństwie. Obiecaliśmy przed przerwą, że trochę zejdziemy do fundamentów tego zjawiska. Na początku trochę mignęło nam to pojęcie postsekularyzm, postmodernizm. To ma coś według ciebie jakiś związek z postchrześcijaństwem?
Wydaje mi się, że moglibyśmy to powiedzieć, bo dzięki przez zestawienie z tymi pojęciami być może to będzie w stanie się bardziej zrozumiałe, w ogóle o co nam chodzi. Postmodernizm to jest pojęcie, które się pojawiło na określenie takiej sytuacji, w której jakby uświadomiliśmy sobie, znaczy mówię już zbiorowo my jako pewien podmiot filozoficzny, że projekt nowożytności jakby się nie udał, tak? że nie, te obietnice się nie zrealizowały. No ale nie wiemy co dalej, więc żyjemy w świecie postmodernistycznym, czyli który ciągle jest napędzany tymi obietnicami, ale nie wiemy co dalej. Tak? A postsekularyzm z kolei jakby jest troszeczkę drugą stroną medalu, bo to jest taki moment w ramach, można powiedzieć, tej świadomości postmodernistycznej, że jeden z tych elementów, który stanowił filar nowożytności, czyli właśnie sekularyzacja, wypchnięcie sfery religijnej poza obszar racjonalności, poza obszar tego, co przystoi człowiekowi wykształconemu i tak dalej, prawda, ten oświeceniowy pogląd, że religia jest jakimś światem zabobonów i tak dalej, więc my musimy ją gdzieś wypchnąć. Więc postsekularyzm jakby sobie nagle uświadomił, że nie tyle się nie da tego zrobić, bo ciągle fakty temu przeczą, co więcej, że ta religia gdzieś u podstaw wciąż jest tych naszych pojęć. To jest oczywiście słynna metafora Waltera Benjamina, kukły i karła, tak, ona akurat w słynnym eseju o pojęciu historii mówił o materializmie dialektycznym i to miała być ta kukła, która jest napędzana przez takiego brzydkiego karła, o którym nie chcemy wiedzieć, że on tam jest, karła teologii właśnie, tak? Czyli że to jest ktoś, kto naprawdę pociąga za te sznurki. Z drugiej strony zupełnie, bo Benjamin tam dyskutuje z faszyzmem i oczywiście chce się bronić przed faszyzmem, z kolei właśnie po drugiej stronie barykady jest Karl Schmitt, który mówi, że wszystkie pojęcia polityczne, nowożytne to są sekularyzowane pojęcia teologiczne. Czyli jakby ta świadomość się nagle pojawiła, że to nie jest tak, że jak nowożytność sobie wymyśliła, że my taką bańkę teraz stworzymy, zaczynamy od nowa. Nie, cały czas żyjemy tym paliwem religii, tylko oczywiście jest teraz pytanie, jaki akcent postawimy, czy jaką wartość temu damy. Natomiast mi się wydaje, że zarówno Schmitt, jak i Benjamin jakby nie chwytają tego, co jest istotne w tym całym zjawisku, bo to nie jest tak, że wystarczy teraz zauważyć, aha, żyjemy w świecie sekularyzowanym, więc w takim razie musimy zrobić taką genealogię pojęć, to co robił, nie wiem, Foucault, czy teraz Agamben teraz to robi, tak? Musimy zrozumieć, jak wykuwały się pojęcia teologiczne, żeby zrozumieć, jak działa dzisiaj polityka. To za mało, bo to nie jest taki prosty, liniowy proces. Albo z drugiej strony to, co właśnie Benjamin mówi, że wykorzystajmy siłę teologiczną do naszego nowego mesjanizmu. Zresztą on wprost mówi, że to jest przecież mesjanistyczny ruch i tak dalej. Wydaje mi się, że prawdziwie chrześcijańska koncepcja jest taka, żeby dostrzec, co czyniło te pojęcia, które się wykuwały w tyglu, nie wiem, teologii czy kultury chrześcijańskiej, że one mogły ze sobą współpracować i że one się w ogóle pojawiły. Bo bez tego zwornika, one właśnie, jak mówi Chesterton, one szaleją, tak? I one wariują. I rzeczywiście wariują w sposób niebywały, prawda? No, żeby dać jeden przykład, prawda? Jeżeli na przykład pójdziemy za Girardem i powiemy, że chrześcijaństwo objawiło światu, że nie należy prześladować niewinnej ofiary, że społeczeństwa pogańskie opierały się na przemocy wobec niewinnego, ten mechanizm kozła ofiarnego i tak dalej, no to dzisiaj mamy wszyscy niezwykle mocno ugruntowane przekonanie.
Czy najlepiej żyć ofiarą.
Bo jeżeli chrześcijaństwo mówi tak, że zobaczcie, Chrystus jest ofiarą, jest niewinną ofiarą. Podkreślamy to, wszystkie opisy męki to podkreślają. Dlaczego? Żeby zdemaskować to, że on nie jest kozłem ofiarnym, że on jest rzeczywiście niewinny w tym, co go spotyka. No to teraz odwróciło się wszystko i jakby to, co mówiło chrześcijaństwo o tym, że nie należy prześladować niewinnego, odwróciły się wektory i teraz każdy chce być ofiarą, bo skoro jestem ofiarą, to znaczy, że jestem niewinny. Czyli jeżeli spotkało mnie jakieś prześladowanie, to znaczy, że jestem niewinny. I nie tylko niewinny w stosunku do tego, co mi zarzucali, tylko w ogóle jestem niewinny. Jestem wręcz święty. Prawda? Tak jak Chrystus. I dlatego wiele ruchów teraz, prawda? Ruchów, które chcą zmienić kulturę, również w tych właśnie głównie chrześcijańskich korzeniach, starają się z siebie zrobić ofiary. Przedstawiają się, że są ofiarami przemocy. Tak? Dlatego, że wszyscy to odbierają od razu. Na zasadzie tego postchrześcijańskiego właśnie wariantu. wariactwa, że skoro są ofiarami, to na pewno są niewinni. Tak? Więc to jest przykład to, tylko tej dynamiki, jeden z wielu.
Zręczne wygrać nie siłę, jak kiedyś. Jestem najsilniejszy, jestem najsprawniejszy.
Tak, to jest pogańska perspektywa.
Tylko jestem tym najsłabszym, najbardziej pokręconym spośród was, wymagającym największej ochrony, bo i dlatego ochrony, ponieważ ja jestem po prostu tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, święty.
Tak, jestem tym najlepszym właśnie, dlatego to, że mnie przesiadujecie, znaczy, że jestem... No, dokładnie.
Skoro mówimy o tym szaleństwie, mówisz o szaleństwie za Chestertonem, powiedzmy, kto... Szaleństwa czasami przychodzą może same, ale jak fatum, ale wydaje mi się, że zasadniczo istnieją mistrzowie szaleństwa, to znaczy ci, którzy dopuszczają, żeby szaleństwo zapanowało gdzieś.
No tak, no możemy takimi iść kodami, no jeżeli zawsze się mówi, że szaleniec nie przyzna się do tego, że jest szaleńcem i zazwyczaj jest tak, że przeciwstawiamy szaleńca temu, kto uważa się za najbardziej racjonalnego człowieka. No i trochę się to wpisuje, znaczy możemy takim stereotypem pójść, ale to ja zastrzegam, że to tylko bawimy się stereotypami, tak. Bo można powiedzieć, że w pewnym sensie, no laboratorium filozofii, historii filozofii jest doskonałym miejscem, gdzie możemy śledzić ten proces wykluwania się myśli postchrześcijańskiej. No
właśnie, wtedy, gdy jeszcze w ogóle nikt sobie nie zdawał, bo ty tak, już bo... wspominasz autorów, którzy mają dużą świadomość tych spraw, ale ci autorzy, powiedzmy, ze sprzed wieków są, można powiedzieć, i twórcami, i ofiarami trochę tego procesu.
Tak. No, więc na przykład, no, weźmy tego już przysłowiowego, że tak powiem, Kartezjusza naszego kochanego.
Ojca filozofii.
Tak, dokładnie. Więc to nie będą jakieś niezwykle odkrywcze rzeczy, które ja teraz powiem, ale to są świetne przykłady tego, jak ta dynamika postchrześcijańska działa. No, oczywiście Kartezjusz był katolikiem, uważał się za katolika, był człowiekiem uszczonym i tak dalej, wychowany jak jezuickiego kolegium, znający najprawdopodobniej tą późną scholastykę. No i oczywiście on w swojej filozofii, która miała w ogóle, jej projektem było zbudowanie filozofii na nowo, porzucenie tych wszystkich wcześniejszych systemów, które nie doprowadziły nas do wiedzy pewnej i tak dalej. On odkrył nową metodę, on chce zbudować nową naukę i tak dalej, na niepodważalnym fundamencie. No i między innymi on ją buduje w oparciu o pojęcie Boga, pewne wyobrażenie Boga, który ma wszystkie atrybuty Boga chrześcijańskiego. I oczywiście to pojęcie jest według Kartezjusza wrodzone wszystkim ludziom, czyli wszyscy ludzie, niezależnie gdzie się urodzili, gdzie do tego, że muszą mieć to pojęcie. Dlaczego? No dlatego, że tutaj chodzi mi do niesłychanego szaleństwa, że Kartezjuszowi jest niezwykle potrzebne to pojęcie Boga, żeby on mógł w ogóle uzasadnić, że istnieje świat zewnętrzny poza umysłem. No, że on potrzebuje mieć gwaranta, musi stworzyć sobie takie pojęcie, że nie istnieje jakiś złośliwy demon, który będzie nas zwodził, więc na pewno jest tam jakiś dobry Bóg, który nie pozwoli, żeby nas zwodzono i nasze wyobrażenia o świecie zewnętrznym, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób udowodnić, jednak są prawdziwe. Co tu jest ważne? Ważne jest to, że Kartezjusz chciał filozofować poza teologią, poza myślą chrześcijańską jako taką i chciał zbudować zupełnie od nowa, od zera, w sposób wolny od jakichkolwiek dodatkowych, nie wiem, przesądów, wyobrażeń, wiedzy. No i nagle wziął jako jeden z podstawowych pojęć swoich filozoficznych pojęcie chrześcijańskie, znaczy, które się wykuło w myśli, w teologii chrześcijańskiej. I jak mówi Etienne Gilson, jeden z wyśmienitych historyków filozofii, badacz Kartezjusza, swoją drogą Gilson, badając źródła myśli Kartezjusza, odkrył jakby pojęcie filozofii chrześcijańskiej, to jest niezwykle ciekawe, możemy później to dopowiedzieć. Ale Gilson mówi tak, Kartezjusz chciał filozofować tak, jakby nie było chrześcijaństwa, a tak naprawdę filozofował tak, jakby nie było Greków. W sensie sposób, w jaki on myślał, czyli wziął pojęcia, które wykuły się w tyglu chrześcijaństwa i potraktował je jako naturalne, wrodzone pojęcia umysłu. To jest dokładnie ta dynamika. Bierzemy pojęcia, które osoba, wolność, równość, braterstwo, te wszystkie pojęcia i traktujemy je jako po prostu wynalazki nasze, że dzisiaj my wymyśliliśmy i teraz my bierzemy te i tylko, no one się pojawiają co prawda w tym kontekście gdzieś w kościele, ale to przecież to jest tylko balast, bo oni nie zrozumieli w tym kościele, co naprawdę mogą znaczyć te pojęcia i jeżeli my zaczniemy teraz, uwolnimy się od tego balastu, to my wreszcie dokonamy tego zbawienia tutaj, tu i teraz. Prawda? No właśnie.
Wspominasz o Kartezjuszu. Tych mistrzów oczywiście jest cały szereg. Nie to, co mówisz, skojarzyło z kolei laboratorium myśli Rousseau, którego jakby religijne zaplecze jest nieustannie widoczne. Tylko, że to jest właśnie myśl, która zmierza do tego, żeby to nie dość uwolnione, nie dość jakby usamodzielnione chrześcijaństwo nareszcie wydobyć z objęć tej zbyt prymitywnych skorup i tak dalej i uczynić prawdziwym chrześcijaństwem. Ale praca, którą on wykonuje, i to mi się wydaje właśnie bardzo postchrześcijańskie, polega na tym, że to, co jest w chrześcijaństwie chyba jednym z podstawowych misteriów, to znaczy taka umiejętność wiązania konkretu rzeczywistości ziemskiej, doczesnej, z wielkimi prawdami logosu, tak, wiecznego, Bożego logosu. To jest ta, no, istota wcielenia, ale ona potem się przekłada w kulturze na mnóstwo różnych rzeczy. Geniusz organizacji, społeczeństwa, kościoła, który równocześnie prezentuje prawdy, które całkowicie przekraczają te organizacje i tak dalej. No to dla Rousseau to są rzeczy, które są zgorszeniem. Tak? To, że na przykład jakieś prawdy wieczne funkcjonują w organizacji społecznej, jest dla niego czymś uwłaczającym tym prawdom wiecznym. W związku z tym jego rozwiązanie polega na czym? Na rozwiązaniu tego supła, albo może przy rozcięciu go w ten sposób, że po jednej stronie ma takie nieprawdopodobnie sentymentalne chrześcijaństwo, które nigdzie nie ma prawa zaistnieć, ale może być taką treścią życia jakichś elit, nie, grup, które usiłują jakoś tam działać wedle tych sentymentów prawdziwej tej natury, która zresztą już nie może być naturą pierwotną, tylko jest jakąś próbą ratowania się w tym skomplikowanym świecie, więc to jest takie rozstrzygnięcie sprawy dla niewielkich grup osób, a po drugiej stronie nie może już istnieć chrześcijaństwo jako propozycja powszechna dla każdego, tylko z kolei ścisły, pogański reżim danego politeizmu, danej struktury narodowej. Państwo, które wymusza sobie posłuszeństwo, struktury quasi totalitarne i tak dalej, i tak dalej. I Rousseau mówi, trudno, to przykre. Nie chcielibyśmy ludzi w ten sposób traktować, ale w skali masowej nie jesteśmy w stanie zbudować niczego więcej. Więc musimy się pogodzić, że na przykład w Polsce, bo on takie miał wyobrażenie Polski, że w Polsce będzie taka pogańska, trybalna jakaś taka polityka, niech sobie tam rządzą i przymuszają ludzi do wiary w to czy tamto, a z kolei gdzieś tam w okolicy Emila te niewielkie grupki, pojedynczy człowiek, wokół którego masa wychowawców, pedagogów, będą tworzyły to laboratorium. Dowcip historii polega chyba po prostu na tym, że osiągnęliśmy dzisiaj zdolność techniczną do tego, żeby takie laboratoria budować na szerszych przestrzeniach. Tak? Całe społeczeństwa się organizuje dlatego, żeby przelicytować chrześcijaństwo w chrześcijaństwie.
No tak, zresztą u Rousseau też mamy też doskonały przykład tego odwrócenia, w którym natura jest czysta, dobra, niewinna sama z siebie, więc tym, co jest złe, jest system, jest kultura, która przychodzi. No to już jest też niezwykle mocno zakorzenione, więc co trzeba zrobić, żeby wyzwolić, żeby zbawić człowieka? No trzeba zdemaskować system, prawda? Trzeba pokazać, gdzie jest ten błąd systemu i nagle się staniemy wolni, chociaż nie wiadomo na jakiej zasadzie, ale no, to też jest jeden
z jednej strony ten grzech pierworodny kultury jest niezbędny, bo czyni nas ludźmi, bo bez niego nie wyszlibyśmy ze stanu zwierzęcego, ale z drugiej strony zniszczył w nas prawdziwą naturę. Paradoks, który potem jest głoszony czasami przez różnych wykładowców jako oczywista prawda chrześcijańska, że na tym polega grzech pierworodny, że jest nim paradoks złamania tego, co jest naturalne, ale dzięki temu z kolei uzyskania kultury wyższej, tak, przybliżania się do jakiejś świadomości. Wracamy do naszej rozmowy o postchrześcijaństwie. My tutaj się, mam wrażenie, unosimy w wysokich niebach pewnych analiz filozoficznych, bo obaj jesteśmy filozofami, z zainteresowań i z formacji, ale wszystkie te oszalałe cnoty oraz bóstwa, one wstępują w życie społeczeństw, w naszej codzienności. Tak? Na przykład proponowana jest nam dyskusja o tolerancji. Tak? Ja nie uczestniczyłem kiedyś w takiej debacie o tolerancji, gdzie rzeczą chyba najbardziej dotkliwą jest wyjaśnić w czasie tej dyskusji uczestnikom, że to pojęcie tolerancji, którym się dzisiaj posługują, to po pierwsze, ono by nie powstało w tej wersji, gdyby nie było kiedyś chrześcijaństwa, które uczy takiej wolności i pewnego dystansu wobec próby narzucenia komuś po prostu siłą jakiegoś przeświadczenia, ale z drugiej strony to pojęcie, które ma genezę chrześcijańską, obróciło się jakby w herezję. Po pierwsze zmieniło miejsce w porządku, stało się jakąś naczelną cnotą, podczas gdy miało być cnotą towarzyszącą innym, ważniejszym, a po drugie stało się czymś innym. Tak? Bo to podręcznikowy przykład. Tolerancja rozumiana jako umiejętność wycierpienia tego, że ktoś drugi potrzebuje czasu, cierpliwości, spokoju, że w pewnych warunkach się przyjmuje, rozpoznaje prawdę, a nie można tych warunków łamać, to dzisiaj rozumiemy, że tolerancja to zgoda na to, że wszyscy mają jakieś stanowiska, poglądy. Jedyne, co może porządkować ten świat właśnie pokawałkowany, to jest taka polityczna technika, żeby sobie nie wejść w drogę i nie zrobić sobie krzywdy. Tak? Czyli tego wynika największą groźbą jest wyrazistość poglądów, bo gdy tylko ktoś ma jakieś wyraziste poglądy, to one się muszą skończyć zbrodnią, przymusu, prześladowania i tak dalej. Według mnie to jest jeden z przykładów tego ubóstwienia.
To jest też przykład na to, o czym mówiłeś wcześniej. Właśnie paradoks polega na tym, że w sferze dyskursu, w sferze postulatu, opowieści, to się głosi się taką nową ewangelię tych różnych cnót postchrześcijańskich, ale w praktyce politycznej, no to one wprowadzają nowy reżim, nowy rodzaj totalitaryzmu, tak? No i teraz, jeżeli nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji, prawda? Wiadomo, no to jeżeli nie wyznajesz tych ogólnie przyjętych poglądów, to zaraz pójdziesz do więzienia, odbiorą ci prawa i tak dalej. Więc mamy wszystkie te wyobrażenia, które dotyczą średniowiecza o inkwizycji, to się rzeczywiście zaczynają realizować w naszym świecie dzisiaj, że się odbiera dzieci rodzicom i tak dalej, bo właśnie dokonali jakiejś myślozbrodni. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz w trakcie tej twojej wypowiedzi teraz właśnie, że gdy się zwraca uwagę ludziom, że to była geneza chrześcijańska i tak dalej, to oni tego nie chcą przyjąć albo nie rozumieją. No, wydaje mi się też dlatego, że oczywiście jest głębokie przeświadczenie o tym, że nawet jeżeli przyjmuje się jakąś kulturotwórczą rolę chrześcijaństwa, no to się często przyjmuje właśnie, że no, chrześcijaństwo było potrzebnym etapem w rozwoju, żeby zdemitologizować świat, bo chrześcijaństwo odrzuciło mityczny obraz świata i przybliżyło nas ku racjonalności, ale spełniło swoją funkcję, wypracowało te pojęcia, które trzeba było wypracować, no i już jest nam niepotrzebne, prawda? Wiadomo, to jest patrzenie spoza chrześcijaństwa i rzeczywiście jest pewien paradoks, czy jakby możemy się posługiwać pojęciem postchrześcijaństwa, czy ono jest zrozumiałe dla ludzi spoza kultury chrześcijańskiej.
Czy ktoś chce być postchrześcijaninem?
I wydaje mi się, że ten paradoks jest na tyle jakby dotkliwy, albo znaczy jest na tyle też palący w sensie, żeby go uświadomić sobie, że niezwykle wielu chrześcijan dzisiaj w dzisiejszym świecie bierze za dobrą monetę te postchrześcijańskie pojęcia, bo właśnie gdzieś im się przypomina ta treść chrześcijańska i oni myślą, że no przecież współczesny świat mówi chrześcijańskim językiem.
Pełno
wszyscy są anonimowi chrześcijanie, oni nie wiedzą nawet o tym, że są chrześcijanami, ale wszyscy oni są, wszyscy musimy to, przestańmy już nawet chodzić do kościoła, bo już wszyscy już wiedzą.
Świat został nawrócony.
Tak, tak. I jest niezwykle wielu chrześcijan i teologów i publicystów i tak dalej, którzy po prostu uważają, że te właśnie sekularyzowane, ale ja bym powiedział, te zmutowane postchrześcijańskie pojęcia są po prostu chrześcijańskimi pojęciami. I oni zaczynają je później z powrotem brać do dyskursu teologicznego i to jest katastrofa, absolutnie. W sensie to rzeczywiście niszczy tą teologię od środka, bo o ile, to jest bardzo ciekawe zjawisko historyczne, o ile chrześcijaństwo mogło przyjąć pojęcia, które były w pogańskim świecie wykute, prawda, i ich używać później w teologii. Oczywiście też jakoś je przekształcając. To nie jest tak, że one po prostu były brane zupełnie bezkrytycznie. One zawsze coś tam było poprawione. O tyle nie da się zastosować postchrześcijańskiego pojęcia z powrotem w teologii. To jest taki paradoks, że to jest taki wilk w owczej skórze, tak? Znaczy on przypomina tą treść, którą miał głosić, ale tak naprawdę on znaczy zupełnie coś innego. I wydaje mi się, że to jest chyba też największy jakby sukces tego fenomenu, że on jest jakby, właśnie, że to jest powietrze, którym oddycham, to jest coś niewidzialnego i ludzie są przeświadczeni o tym, że żyjemy właśnie, że to jest jakieś dobro, nasze wspólne te pojęcia, te cnoty, które się głosi, że to jest wszystko zrozumiałe, a nie widzą, do czego to prowadzi, gdy pozbawimy ich te pojęcia, tego właściwego kontekstu.
To trochę tak wygląda, rozumiem, że czasami możemy mieć do czynienia z sympozjami, sesjami, na których spotykają się dwie strony. Jedna jest przekonana, że chrześcijaństwo, tak jak powiedziałeś, spełniło już właściwie swoją rolę i że najlepsze, co miało do dania, to już się wydarzyło i jest daleko poza tą całą magią liturgii, modlitw, pobożności i tak dalej, ponieważ tak naprawdę, na przykład jak jeden z autorów powiedział, no chrześcijaństwo wykonało swoją rolę, bo dało nam prawa człowieka, prawda? Tak. Katalog praw człowieka. To jest wszystko. Wszystko inne wcześniej jest jakimś obciążeniem i takim, jakby to powiedzieć, rakieta odpalała kolejne